podcast Polskiego Radia.
We wraku tego samolotu znaleziono wyraźne ślady materiałów wybuchowych. I to nie jest żadna plotka, tylko wynik śledztwa przeprowadzonego przez laboratorium FBI.
No tak, to jest fakt akurat. Rzeczywiście znaleziono tam heksogen, nitroglicerynę, pentryt, czyli trzy różne substancje i to w trzech różnych miejscach tego wraku.
No dobrze, ale heksogen i pentryt to są składniki Semtexu, o ile mnie pamięć nie myli. A jeżeli mówimy o Semtexie, no to ładunek wybuchowy związany z terroryzmem, czyli bomba.
No z takiego właśnie założenia wyszło FBI, przynajmniej początkowo. To było ogromne śledztwo, setki agentów. No tak założyli.
A co wynikło?
No właśnie coś dość niespodziewanego, bo faktycznie okazało się, że ktoś wniósł materiały wybuchowe na pokład tego samolotu, tyle tylko, że zrobił to miesiąc przed katastrofą i ten samolot stał sobie po prostu na płycie lotniska i wszystko było pozornie kontrolowane.
No a zaraz, a kto?
Sekcja teorii spiskowych.
Czy amerykańska marynarka wojenna omyłkowo zestrzeliła samolot pasażerski, a potem przez 30 lat starała się to ukryć?
Dlaczego ponad 250 świadków widziało jasną smugę łączącą samolot z ziemią?
I skąd we wraku ślady materiałów wybuchowych, skoro śledczy twierdzili, że tam żadnych takich materiałów nie było?
Sprawdzamy teorie spiskowe dotyczące katastrofy lotu TWA-800, który 30 lat temu uległ katastrofie. No i zastanawiamy się, dlaczego po 30 latach wciąż te teorie są żywe i budzą wiele emocji.
Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
I Piotrek Stanisławski. Witamy Państwa w naszej serii Sekcja Teorii Spiskowych, edycja letnia. Na co dzień tworzymy również nasz własny podcast Crazy Nauka, natomiast ta seria powstaje we współpracy z Polskim Radiem.
I podobnie we współpracy z Polskim Radiem powstaje druga seria naszych podcastów, czyli Laboratorium Zbrodni, True Crime w wydaniu naukowym. Zapraszamy co piątek.
Dziś wracamy do wydarzeń, od których mija dokładnie 30 lat, bo to było 17 lipca 1996 roku. Samolot Boeing 747 Jumbo Jet startujący z nowojorskiego lotniska JFK eksplodował w powietrzu w 12 minut po starcie, zabijając wszystkich ludzi na pokładzie. No i do tej pory trwa jeszcze spór, czy to była awaria, czy to była bomba, czy to była rakieta.
Zginęło wówczas 230 osób, w tym 16 licealistów, którzy lecieli na wycieczkę do Paryża. I w tamtym czasie to była druga najtragiczniejsza katastrofa lotnicza w historii Stanów Zjednoczonych.
No i tu ważny był moment, w którym to się wydarzyło. To był ciepły letni wieczór na plaży, na wodzie, w ogóle na ulicach. Było mnóstwo ludzi i mnóstwo ludzi to wydarzenie widziało i wielu z nich zapamiętało taką smugę jasną, która zmierzała ich zdaniem w stronę samolotu. No była oczywiście też ogromna kula ognia, był huk i były te spadające szczątki.
I to był bardzo szczególny czas w historii Stanów Zjednoczonych, dlatego że rok właśnie mijał od zamachu w Oklahoma City, w którym zginęło 168 obywateli Stanów Zjednoczonych. Za dwa dni miały się rozpocząć Igrzyska Olimpijskie w Atlancie. No i cóż, Amerykanie spodziewali się tego, że mogą wówczas się pojawić jakieś akty terroryzmu. I taka też była pierwsza myśl śledczych, którzy zajęli się sprawą samolotu TWA. No, że właśnie to był zamach.
Tak, no bo od samego początku tam były dwa równoległe śledztwa. Jedno to takie, można powiedzieć, bardziej oczywiste, prowadzone przez NTSB, czyli Narodową Radę Bezpieczeństwa Transportu, ten organ, który się zajmuje analizą wszelkich wypadków lotniczych, ale równolegle FBI prowadziło swoje śledztwo właśnie ze wskazaniem na możliwy zamach. Tu no to było dość rozbudowane śledztwo, tam dzień w dzień 80 agentów przesłuchiwało świadków tego zdarzenia, przede wszystkim no, mnóstwo osób, które widziały to z ziemi.
To była też taka zupełnie bezprecedensowa w tamtym okresie akcja wydobycia tego wraku z dna oceanu, dlatego że udało się odzyskać aż 95% wraku. Wielka akcja, zaangażowano wielu nurków, sprzęt specjalistyczny, podwodny. No i poskładano ten wrak zupełnie jak puzzle, jak klocki w wielkim hangarze na Long Island.
Tak, no to śledztwo trwało bardzo długo, co samo w sobie już budziło podejrzenia, bo to były ponad 4 lata, najdłuższe śledztwo w tamtych czasach dotyczące katastrofy samolotu. No i w sierpniu 2000 roku wydano raport, werdykt, że przyczyną tej katastrofy był zapłon oparów paliwa w zbiorniku centralnym samolotu. No nie bomba, nie rakieta. No i samo to w sobie już obudziło liczne wątpliwości.
No tak, a to, że to śledztwo było tak długie, no te 4 lata ludzie mieli na to, żeby zastanawiać się, co tam tak naprawdę się stało. No i umówmy się, to wyjaśnienie, że opary zapłonęły, to było mało satysfakcjonujące. I przez ten czas, właśnie przez te 4 lata, zdążyły wyrosnąć 3 zupełnie niezależne hipotezy na temat tego, co tam mogło się wydarzyć. Po pierwsze, przypadkowe zestrzelenie przez marynarkę wojenną. Po drugie, zestrzelenie przez rakietę wystrzeloną przez terrorystów. I po trzecie, bomba, która wybuchła na pokładzie. No i tutaj wspólnym mianownikiem tego wszystkiego, tą teorią spiskową, która no, była takim parasolem rozłożonym nad tymi wszystkimi hipotezami, było to, że zarówno FBI, jak i ta agencja NTSB tuszują sprawę, żeby to nie przedostało się do opinii publicznej.
No jak w każdej nośnej, dobrej teorii spiskowej, oczywiście były tu elementy prawdziwe, jakieś takie ziarna, które sprawiały, że to wszystko wydawało się bardziej wiarygodne. Rzeczywiście wielu świadków widziało jasną smugę ciągnącą się w stronę samolotu. Rzeczywiście wykryto ślady materiałów wybuchowych, to niebagatelna sprawa. Faktycznie marynarka wojenna w tym rejonie prowadziła ćwiczenia, no i też gorąca była wciąż sprawa tego, że zestrzelono faktycznie cywilny samolot. To było w 1988 roku, amerykański okręt. Rzeczywiście zestrzelił rakietą cywilny pasażerski samolot, więc no, to wszystko sprawiło, że w kilka lat po katastrofie w 1998 roku ponad połowa Amerykanów była przekonana, że to nie był wypadek, to nie była katastrofa, tylko jakaś forma, no można powiedzieć, zamachu czy też jakiejś tragicznej pomyłki.
No faktycznie, te okoliczności, o których powiedziałeś, budziły spore wątpliwości i tutaj zacznijmy od takiego argumentu, który z mojego punktu widzenia wydaje się najmocniejszy, dlatego że to był moment, kiedy setki ludzi na Long Island po prostu przebywały na plażach, patrzyły w niebo i NTSB, ci agenci, którzy potem zbierali zeznania, udokumentowali ponad 700 relacji świadków naocznych. I to nie są jakieś anonimowe wpisy z internetu, ludzie, którzy coś powymyślali, tylko ci, którzy rzeczywiście to widzieli, co tam się wydarzyło i byli przesłuchiwani przez FBI, niezależnie od siebie, z różnych miejsc i część z nich mówiła wprost, że coś leciało w górę, coś, co potem być może trafiło w samolot. I to aż te wersje powtórzyło aż 258 osób. I czy można powiedzieć, że im się coś przewidziało?
No to jest bardzo ciekawy element tego wszystkiego, dlatego że rzeczywiście wiele osób raportowało coś, co widziało, natomiast tu miało miejsce no, konkretne zjawisko fizyczne. To znaczy wielu z tych świadków znajdowało się w odległości kilkunastu, nawet ponad 20 kilometrów od tego miejsca eksplozji. Samolot był w tym czasie mniej więcej 4 kilometry nad ziemią. I tu jest jakby zasadnicza różnica w prędkości światła i prędkości dźwięku. To znaczy w momencie, kiedy ludzie usłyszeli huk, no bo to była eksplozja, spojrzeli w kierunku, z którego ten huk dochodził. I co zobaczyli? Zobaczyli rozpadający się wrak samolotu, dwie części, przednia część, która w momencie zderzenia została wyrzucona w górę, znaczy w momencie wybuchu została wyrzucona w górę i reszta wraku, która opadała w dół. Tyle tylko, że dźwięk rozchodzi się no, z taką mniej więcej prędkością tu w dużym przybliżeniu, że kilometr pokonuje w ciągu 3 sekund. Więc dla tych osób, które były nawet, nie wiem, 10 kilometrów stamtąd, to już minęło 30 sekund od faktycznego momentu wybuchu. W tym czasie już części samolotu opadły, część samolotu się wznosiła i kiedy ludzie spojrzeli w tej chwili, no bo spojrzeli dlatego, że zaalarmował ich ten huk, to zobaczyli właśnie tą smugę dymu ciągnącą się w dół, dlatego, że ciągnęła się za tymi spadającymi szczątkami samolotu. Co więcej, niektórzy ludzie widzieli jeszcze coś unoszącego się w górę i to unoszące się w górę to był ten kokpit, ta przednia część samolotu, która po oderwaniu wzniosła się i zestawienie tych dwóch rzeczy, czyli ta jasna smuga tego dymu ciągnąca się w dół i ta część unosząca się w górę wywołały takie złudzenie, takie wrażenie, że coś przyleciało z dołu i jeszcze leci w górę.
No tak, to, że dźwięk rzeczywiście nie nadąża za samym samolotem, można powiedzieć, tu duży cudzysłów, to można sobie uświadomić, kiedy się obserwuje na przykład samolot startujący, on już jest dosyć wysoko, ale jeszcze na tyle nisko, że wydaje nam się, że jest blisko. Patrzymy w jedno miejsce, jakby dźwięk dolatuje z jakiejś odległości
za samolotu. Tak, dokładnie.
No i tutaj warto powiedzieć, że 38 osób opisywało tę smugę w stronę samolotu jako wznoszącą, a pozostałe nie mówiły tego, że to jest wznosząca. Natomiast prawie 600 osób widziało kulę ognia, tak? I to jest właściwie, można powiedzieć, to, co było finałem tej katastrofy, tego rozpadu.
Dokładnie, więc
rozpadnięcia się samolotu.
To wszystko stworzyło takie złudzenie, że coś leci w górę. Natomiast no, oczywiście to nie jest tak, że ci ludzie kłamali. Oni byli rzeczywiście relacjonowali to, co widzieli. Niektórzy w jakimś stopniu, no można powiedzieć, dorobili sobie pewne wnioski. I to jest normalne, tak? To się wielokrotnie powtarza, chociaż mówiliśmy przy okazji odcinka, gdzie omawialiśmy UFO, że no, świadkowie naoczni nie zawsze są takim źródłem, któremu można wierzyć bezpośrednio. Często to, co mówią, należy zinterpretować poprzez sytuację, w jakiej to się odbywało, no i poprzez aspekty psychologiczne.
No tak, no tutaj czasami bywa mylona przyczyna ze skutkiem, co być może miało miejsce właśnie w tej sytuacji.
No w tej sytuacji to rzeczywiście było bardzo mylące, to trzeba przyznać.
No ale w tym samolocie faktycznie znaleziono materiały wybuchowe. To była nitrogliceryna, heksogen i pentryt. Heksogen i pentryt to są składniki Semtexu, czyli materiału wybuchowego.
No tak, często przez terrorystów.
Przez terrorystów wykorzystywanego. No to, czyli no, jeżeli można mówić o wynikach śledztwa jako o tych wiarygodnych, no to tutaj przeciwstawia się temu wynik analizy chemicznej, no bo ten wynik mówi, że są ślady bomby, a tymczasem śledczy twierdzą, że to był wypadek spowodowany eksplozją oparów paliwa w zbiorniku.
No więc to jest rzeczywiście drugi taki bardzo mocny punkt, a może nawet najmocniejszy z tego wszystkiego. To trzeba rozłożyć na, można powiedzieć, dwie części. To znaczy po pierwsze, odzyskano około 95% szczątków tego samolotu. To jest bardzo dużo. Przeanalizowano je bardzo starannie i nie znaleziono tam żadnych śladów, które świadczyłyby o wybuchu bomby. Wybuch bomby, a wybuch paliwa pozostawia zupełnie inne ślady. ślady. Oczywiście dla laika to jest kompletnie nie do odróżnienia, dla specjalistów to jest dosyć jasne.
No ale w 91 roku ten samolot służył do tego, żeby wozić amerykańskich żołnierzy do wojny w Zatoce.
Tak, to jest, i to jest kwestia jakby druga, czyli to, dlaczego w ogóle mówimy o obecności materiałów wybuchowych na pokładzie. No tu źródła mogą być dwa. Jeden to jest to, o którym mówisz, czyli to, że Amerykanie rzeczywiście wozili wojsko tam, więc wojsko no, ma bliskie związki z materiałami wybuchowymi i tego typu analizy chemiczne później są w stanie wykryć naprawdę szczątkowe ilości tego typu materiałów, ale tu jest znacznie mocniejszy jeszcze wątek, to znaczy rzeczywiście na miesiąc przed tą katastrofą, jak najbardziej wniesiono na pokład materiały wybuchowe i rozmieszczono je w samolocie. I było to w pełni kontrolowane. To była akcja polegająca na tym, że szkolono w tym konkretnym samolocie psy, które miały nauczyć się wykrywania materiałów wybuchowych na pokładzie samolotu. Więc rzeczywiście ukryto na pokładzie tego samolotu te materiały wybuchowe. Po tych zakończonych ćwiczeniach oczywiście je usunięto, ale znowu ta sygnatura chemiczna pozostała, no i to jest ledwie miesiąc między szkoleniem a katastrofą, więc nic dziwnego, że te sygnały tam były no bardzo silne.
No faktycznie, ale jest jeszcze jeden wątek, tutaj warto go wspomnieć. Otóż jeden z dziennikarzy zaczął głosić taką tezę, że na fotelach znajdował się taki czerwono-brązowy nalot i że jego źródłem było niespalone paliwo rakietowe. No akurat NTSB, czy badania prowadzone przez ten NTSB temu zaprzeczyły, no bo to zostało określone jako klej, który służył po prostu do produkcji tych foteli, a nie żadne paliwo rakietowe.
Tak, no to w ogóle było, tam takich wątków jest więcej. No akurat ten dziennikarz, on się nazywał James Sanders, i jeszcze osoby, które mu pomagały, finalnie zostali skazani w 99 roku za kradzież dowodów, no bo oni wynieśli fragmenty tych foteli z tego hangaru, no więc taka historia, natomiast no to rzeczywiście raczej to no widać, że ktoś się kompletnie nie znał na tym, o czym mówił.
No ale kolejna kwestia. To, co się wydaje logiczne, to to, że pusty zbiornik na paliwo nie wybucha, no bo niby dlaczego miałby to robić, co zresztą zostało potwierdzone przez komandora, emerytowanego oficera marynarki wojennej, analityka wypadków lotniczych. On się nazywał William Donaldson i opisał w swoim raporcie, że, tutaj cytuję, w całej historii lotnictwa żaden Boeing nigdy nie eksplodował w locie od zapłonu oparów paliwa. Nigdy. No. Aż tu nagle coś takiego.
Więc to jest nieprawda, bo rzeczywiście miały miejsce dwa przypadki zapłonu i eksplozji paliwa, natomiast one się nie skończyły katastrofą, szczęśliwie. Te samoloty zdołały wylądować i NTSB zidentyfikowało dwa takie wcześniejsze przypadki i to był z 89 roku Boeing 727 i z 90 roku Boeing 737. Oba te samoloty wylądowały bezpiecznie, natomiast rzeczywiście taki zapłon tam nastąpił. No i faktem jest to, że pozornie pusty zbiornik paliwa jest znacznie bardziej niebezpieczny niż pełny zbiornik paliwa, dlatego że to, co ulega zapłonowi, to nie jest płynne paliwo, tylko opary paliwa. To jest tak samo jak z benzyną samochodową. Tak,
no to benzyna, tu niebezpieczne
są opary, dokładnie. No i tu była dosyć szczególna też sytuacja. To był środek lata. Ten samolot stosunkowo długo musiał czekać przed startem na płycie lotniska. Miał włączoną klimatyzację i agregaty od klimatyzacji znajdowały się właśnie pod tym centralnym zbiornikiem paliwa. Co więcej, ten zbiornik był prawie pusty. Był prawie pusty dlatego, że ten samolot, to nie był jego pierwszy lot tego dnia. On miał dolecieć z Nowego Jorku do Paryża, co jest no, stosunkowo krótką trasą.
Właśnie o to miałam zapytać, dlatego że dziwiło mnie to, że centralny zbiornik paliwa w samolocie, który ma lecieć przez ocean, nagle jest pusty. Czyli to była tak zwana krótka trasa.
To była, no może krótka to raz, dwa też łatwiejsza, dlatego że jeżeli się leci z zachodu na wschód, to leci się razem z... No, kierunkiem wiatru, jet stream i pozostałe wiatry tam wiejące powodują, że w tą stronę zużywa się mniej paliwa. Co więcej, ta nazwa, ten centralny zbiornik paliwa, sugeruje, że on jest jakiś taki najważniejszy. Tymczasem on nie jest najważniejszy, dlatego że większość paliwa znajduje się w tych zbiornikach, które się znajdują w skrzydłach. Ten zbiornik centralny ma mniejszą pojemność i tam w tym momencie znajdowało się około 200 litrów paliwa. To jest tyle co nic, jak na samolot, właściwie resztki. I kłopot polega na tym, że te agregaty, które tam się znajdowały pod tym zbiornikiem, długo pracowały, nagrzały to paliwo i tam się unosiły opary w tym zbiorniku. I no to jest podstawowy problem, bo te opary się zapalają. Co dokładnie spowodowało sam zapłon, no idealnie się nie da stwierdzić, natomiast no była to niewątpliwie iskra z instalacji. Ten samolot miał już ponad 20 lat, nie był należycie serwisowany i najprawdopodobniej to było zwarcie w okablowaniu wskaźnika poziomu paliwa, więc to fizycznie jest jak najbardziej zrozumiałe.
No ale po tym właśnie, dokładnie po tym wypadku NTSB wprowadziło przepisy, które by ograniczały palność paliwa w pustych zbiornikach i należy od tego momentu napełniać zbiorniki azotem zamiast powietrzem, po to, żeby nie były w stanie zapłonąć opary.
No tak, tu chodziło po prostu o wyparcie tych oparów, tak, i o to, żeby tam nie było tlenu w tym zestawie. No, ten człowiek, który podnosił w ogóle ten temat i twierdził, że w ogóle nie było takich katastrof, no on uznał, że to były rakiety, że zarówno FBI, jak i NTSB postanowiły w ogóle zatuszować sprawę, bo to było przed wyborami, gdzie administracja Clintona miała rzekomo to wszystko ukryć. No, nie przedstawił żadnych fizycznych dowodów na obecność tych rakiet.
W takim razie spójrzmy sobie jeszcze na wersję związaną z przypadkowym zestrzeleniem samolotu przez amerykańską marynarkę wojenną. Był taki przypadek i to raz się zdarzyło w 1988 roku, kiedy Amerykanie ze swojego krążownika zestrzelili nad Zatoką Perską irański samolot pasażerski. No, w dzisiejszych okolicznościach politycznych to już brzmi bardzo groźnie, tak, natomiast no, wtedy była inna sytuacja polityczna. Tym niemniej to również był straszny moment, bo zginęło 290 osób. No a co momentalnie armia zrobiła? Zaczęła zaprzeczać, zaczęła mieszać te wersje i tłumaczyć się w sposób bardzo niejasny, co tylko nagromadziło wątpliwości i podejrzenia co do winy wojska. No i co więcej, pojawił się również pozew w 2022 roku, który złożyły rodziny tych ofiar, twierdząc, że ten samolot został zestrzelony przez pocisk, który był testowany wówczas i że wojsko ponosi pełną odpowiedzialność za to, co tam się stało. Czy to nie sugeruje, że jednak taki mógł być scenariusz i w tym przypadku...
To jest znowu pewien powiązanie pewnych faktów tak na tak zwany zdrowy chłopski rozum, czyli nie zawsze sensownie. Faktycznie, no ta tragedia zestrzelenia tego samolotu Iran Air 655 jest faktem. Rzeczywiście amerykańskie wojsko zrobiło to. Rzeczywiście armia zaczęła mieszać. Natomiast dość szybko wyszło na jaw, co tam się zdarzyło. No to jest tak, że są zapisy radarowe, można takie rzeczy odtworzyć i bardzo szybko to wyjaśniono, no pewnie w dzisiejszych czasach to mieszanie trwałoby dłużej, zwłaszcza zważywszy na to, jak się podchodzi do tego typu spraw w obecnej administracji amerykańskiej, no ale wtedy ta sprawa została jednak dosyć szybko ujawniona. No, rakieta nie jest w stanie zniknąć bez śladu, to znaczy pozostają odłamki, pozostają ślady eksplozji, tego wszystkiego tutaj nie było. Nie wyłowiono również żadnych, dosłownie ani jednego kawałka pocisku, blisku jakichś szczątków tej rakiety, one by musiały zostać. Taka rakieta no, nie ulega dezintegracji. Również w tych zajpcach radarowych, czy to wojskowych, czy cywilnych, nie ma absolutnie żadnego śladu, żeby jakikolwiek obiekt tego typu zmierzał w stronę.
No tak, no
samolotu.
W przypadku tego samolotu irańskiego z 1988 roku ta prawda o zestrzeleniu przez pocisk amerykański wyszła na jaw no, praktycznie w kilka godzin po tym wypadku, po tej katastrofie. Tego się nie dało jakoś specjalnie ukryć, ale tam były ewidentne dowody na to, że taki był właśnie przebieg wypadków. No w tym wypadku... W przypadku TWA, tej katastrofy z 96 roku, no niczego takiego nie stwierdzono.
No nie, no tam rzeczywiście był pozew, tak jak powiedziałaś później, natomiast ten pozew, no można powiedzieć, że on nie został oddalony, co nie znaczy, że jest to prawda. No to są kwestie formalne. W tej chwili trwa ta sprawa, to znaczy no jest to w toku, nie ma wyników, natomiast nie pojawiły się tam żadne nowe dowody, nie pojawiło się tam nic, co by zmieniało tą całą sytuację. No oczywiście z rozstrzygnięciami trzeba poczekać, ale nic nowego tutaj nie wyniknęło.
Czyli można to tak podsumować. Gdyby to rakieta rzeczywiście zestrzeliła ten samolot pasażerski, wówczas nie zmieniłoby to nic w zasadach bezpieczeństwa lotów pasażerskich. Tymczasem zmiany zaszły i to poważne, bo cóż, no wprowadzono te przepisy, które ograniczały palność paliwa w prawie pustych albo pustych zbiornikach, znaczy oparów paliwa, tak? I różne inne zasady, które mają służyć temu, żeby do takich sytuacji już nigdy więcej nie dochodziło, no bo skoro jeden samolot uległ katastrofie, a dwa inne cudem uniknęły tego rodzaju sytuacji, no to to był wystarczający sygnał, żeby coś w tym zmienić. I to chyba wydaje mi się, że na tym etapie można uznać za taki rozstrzygający dosyć argument, że to nie była żadna teoria spiskowa właśnie mająca kryć przed opinią publiczną zestrzelenie samolotu, tylko po prostu zwyczajny, banalny wypadek, w który ludzie, jak wiadomo, nie lubią wierzyć, kiedy ginie tak wiele osób i kiedy ta katastrofa wydaje się tak znacząca, że zbieg okoliczności, jakieś błahe przyczyny wydają się nie zaspokajać takiej wewnętrznej potrzeby uzasadnienia tego, co się stało.
No tak, to rzeczywiście jest tu wiele elementów, które budzą wątpliwości, ale na pierwszy rzut oka, no te wątpliwości zostały rozstrzygnięte, sprawa została wyjaśniona, tragedia była ogromna, no ale był to wciąż wypadek.
A my dziękujemy za wysłuchanie naszego dzisiejszego odcinka. Zapraszamy co poniedziałek na kolejne nowe odcinki naszej wakacyjnej serii sekcji teorii spiskowych.
Tak, odcinki można znaleźć na stronie Polskiego Radia, na Spotify, no i oczywiście na YouTubie.
A teraz...
Do usłyszenia.
I do zobaczenia.
To był podcast Polskiego Radia.